Dzisiaj jeszcze brakuje żony. Musiała zostać z moimi dziećmi, a tak po wieczórkę jeździmy. Prawie, że po całej Polsce jeździmy. Raz w miesiącu, bo brat pastor by się pogniewał, jakbyśmy zarywali więcej niedziel, prawda? Także dziękujemy Bogu, że możemy Mu służyć. Nawet i w starszym wieku też można służyć i dobrze by było. Jesteśmy zborami zielonoświątkowymi. Powinniśmy być tym najbardziej duchowym kościołem w Polsce, w naszym kraju. Ja znam dużo denominacji i baptystycznych, i Kościoła Chrystusowego, ewangelicznych chrześcijan, bo prawdę poznaliśmy w latach 1932-33. Przyjeżdżał do nas taki brat jedyny. On miał zakład zegarmistrzów, ale to wtedy nie było ani motocykli, ani samochodów jeszcze za dużo nie było. Ale on każdy dzień przyjeżdżał do nas do domu i utwierdzał nas w wierze. I my jako dzieci słuchaliśmy to, co on uczył naszych rodziców i rzeczywiście przyjęliśmy Pana Jezusa Chrystusa. Ale to by było znów jeszcze dalsze świadectwo, a chcielibyśmy dzisiaj coś niecoś powiedzieć. Jeszcze żyjemy w okresie świątecznym, o Duchu Świętym. Wydaje mi się, że w naszych zborach jest troszkę brak. Uważamy, że o Duchu Świętym trzeba mówić tylko w Dzień Zielony Świąt. No minęły. Tydzień temu, prawda, mieliśmy ładne nabożeństwa, ale ja uważam, że powinniśmy korzystać z działalności Ducha Świętego, manifestować dary Ducha Świętego. To zanika w kościołach zielonoświątkowych. I powiem jeszcze o tym coś niecoś, ale najpierw zaśpiewamy wam pieśń jeszcze jedną.
A ten brat, który jeździł tam właśnie na rowerku, nazywał się Karzełek. To znane nazwisko. No.
To jest taka duża rodzina tutaj. Mam wielki szacunek dla nich.
Pokój jak rzeka, miłość jak górski wiatr i moc Twego Ducha ogarnia cały świat.
Trumnie, koi duszę moją.
Jeszcze później też, jeszcze pozwolicie, zaśpiewamy, tak? Dobrze. Ja sobie często tak myślałem, że nawrócić się to mogą tacy, jak brat nasz Ryder opowiadał o takich ludziach, którzy mają, i kiedy oni mówią świadectwo, to jest ono bardzo wysłuchiwane przez braci i sióstr. A ja na nowo się narodziłem w szkółce niedzielnej. Przyjechał z Rosji brat Goethe, to był bardzo wykształcony człowiek, pięknie ubrany zawsze. I on w szkółce naszej też usłużył i powiedział, kto chce przyjąć Pana Jezusa, no to oczywiście myśmy się przyjęli Pana Jezusa wszyscy w tej szkółce niedzielnej. Ale już byłem podbudowany tym wszystkim, co słyszeliśmy od brata Karzełka, prawda, w domu. On każdy dzień na rowerku przyjeżdżał i utwierdzał nas. I dziękuję Bogu mojego. Chcemy się, no, nie mam takiego świadectwa jak brat Ryder, bo nie piłem, byłem dzieckiem, jak się nawróciłem, miałem 12 lat. Ale tak sobie pomyślałem, jest tekst biblijny w liście do Tymoteusza napisane, że widzę w tobie wiarę taką, jak jest w twojej babci i w twojej matce. I to mnie pocieszyło. Mówię, no, niekoniecznie trzeba być, powiedzmy, mieć aż tyle takich różnych złych rzeczy w swoim życiorysie. Ale dobrze jest, kiedy słyszymy jedno świadectwo i drugie świadectwo, ale szczególnie dzisiaj świat jest tak zepsuty, że rzeczywiście musi skorzystać z nawrócenia, musi skorzystać i przyjąć Pana Jezusa Chrystusa, bo to jest najważniejsze. Ale ja chciałbym dzisiaj powiedzieć jeszcze o Duchu Świętym. Także jeżdżąc tu i tam po zborach, to zauważam, że dary Ducha Świętego nie są manifestowane. A jakie to są te dary? Opisane one są w liście do Galacjan, w liście do Rzymian. I jeszcze wiele, i Piotr, prawda, też pisze w 4 rozdziale. Także gdybyśmy potrafili korzystać z darów Ducha Świętego, to wtedy tu w Wiśle by się rewolucja stała. Gdybyśmy potrafili, powiedzmy, modlić się o to, o uzdrowienie, iluż ludzi by przyszło. Prawie dzisiaj każdy choruje na coś, ale Pan Bóg chciałby, ażebyśmy korzystali z tych darów Ducha Świętego. Po to Duch Święty przyszedł na świat. Pan Jezus powiedział, poślę wam innego pocieszyciela. Uczniowie się smucili troszkę, bo myśleli sobie, no stracą największą podporę swoją. To On posyłał ich wszędzie, to On chronił ich wszędzie, On uczył i tak dalej. Ale On obiecał, że pośle pocieszyciela, który wprowadzi nas we wszelką prawdę. I dlatego też dziękujmy Bogu. Wiecie, ja ten świat ewangeliczny, oprócz katolików i może nawet i luterański kościół, mam na myśli ten świat ewangeliczny. Ci, którzy głoszą nowonarodzenie, prawda? Ja dzielę ten odłam, ten ruch, prawda, na dwie części. Jedni, którzy uprawiają pełną Ewangelię, a to jest manifestowaniem darów Ducha Świętego, i reszta chrześcijan, którzy nawrócili się, ale nie mogą. Wiedzą dużo o Duchu Świętym, może nawet i bardzo dużo wiedzą, ale niestety boją się manifestacji darów Ducha Świętego. Być może, że te dary są nadużywane bardzo często. Mieliśmy takie ruchy w Kanadzie, prawda, czy tam na Florydzie, ale Pismo Święte, jeżeli coś pisze, to to jest prawdą i to trzeba tego przestrzegać. I my chcemy właśnie, ażebyśmy mieli wiarę, żebyśmy mogli czynić cuda, żebyśmy mogli wyganiać demony. Bo taka jest najprościejsza Ewangelia. Gdyby dzisiaj apostoł Paweł żył i Piotr, to on by się dziwił, że my potrafimy takie piękne kazania wygłaszać. On by sam posłuchał tego, co on na podstawie tego słowa, którego on głosił. Mamy takich mów, pięknych kazania. Przeżyliśmy teraz, brat biskup był u nas, Kamiński, głosił Słowo Boże. No naprawdę to przyjemnie się słucha. Brat Mocha, teraz mieliśmy okręgowy zjazd w Katowicach. Wszyscy pastorzy z tego okręgu przyjechali. Jakie on miał przemówienie. To było coś nadzwyczajnego. On mówił ze Starego Testamentu nawet. Mówił o Jonatanie i o jego genku. A podłożem tego jego przemówienia było: zróbmy coś, uczyńmy coś. A co oni mieli uczynić? Poszli nad górę i zobaczyli obóz Filistynów i ich trzeba było właśnie zaatakować. Tak się umówił. Jeżeli rzeczywiście ci strażnicy, z którymi się forposta tak zwana powie, że no przyjdźcie tutaj na dół, to damy wam nauczkę, prawda? To znaczy, że mamy pójść. Możemy pójść do nich i tam się rozpocznie to cała ta przegrana tych Filistynów wszystkich. A jak powie, że inaczej, no to nie powinniśmy pójść. Tak miał, taki znak miał od Boga. I ja też dziękuję Bogu mojemu, że mogliśmy przeżyć. Ja jestem z przekonania zielonoświątkowcem, nie z urodzenia. Bardzo często ci, którzy z urodzenia są, to troszkę letnieją i właśnie zanika u nich ten dar manifestowania darów Ducha Świętego. Ja nie będę mówił dzisiaj na temat darów Ducha Świętego, ale chciałbym powiedzieć o tej obietnicy, jaką Bóg właśnie dał Kościołowi, to narzędzie Boże, bo dary Ducha Świętego, wiecie, niektórzy przesadzają i uzależniają zbawienie od manifestowania darów Ducha Świętego, ale to jest nieprawda. Zbawienie osiągamy z wiary w Pana Jezusa Chrystusa. To On umarł za nasze grzechy i my właśnie przyjęliśmy Pana Jezusa do serca i to jest bilet, to jest paszport do nieba. A po co dary Ducha Świętego wobec tego? To są narzędzia. Tak jak stolarz czy ślusarz używa różne narzędzia, tak i my możemy używać tych darów. One są skuteczne. Gwarantuję, że gdybyśmy używali darów Ducha Świętego, to mielibyśmy problemy z lokalem albo musielibyśmy tworzyć nowe, mniejsze zbory, prawda, gdzie indziej. Tak, bo rzeczywiście tak było na początku, kiedy zesłany został Duch Święty, kiedy apostołowie zaczęli głosić Ewangelię, a oni głosili taką najprościejszą Ewangelię, ale taka Ewangelia jest najbardziej skuteczna. Dlatego też może ja przeczytam tylko z Dziejów Apostolskich, nie będę czytał całe, bo jest późno, prawda? 32, 33 wiersz mówi tak. Tego, to Jezusa, zbudził Bóg, czego my wszyscy świadkami jesteśmy. Wywyższony tedy prawicą Bożą i otrzymawszy od Ojca obietnicę Ducha Świętego, sprawił to, co wy teraz widzicie i słyszycie. A więc obietnica Ducha Świętego i ten Duch Święty sprawił, że człowiek, który od urodzenia był chromy i stawiano go przed świątynią, żeby uzebrać troszkę pieniędzy. Piotr i Jan go widzieli i powiedzieli: my złota i srebra nie mamy, ale mamy coś ważniejszego. W imieniu Jezusa Chrystusa wstań i chodź. No szok nastąpił. 3000 ludzi się od razu nawróciło, kiedy Piotr zaczął wygłaszać kazanie swoje. I to jest właśnie to, czego nam brakuje teraz w ostatecznych czasach. My żyjemy w ostatecznych czasach. Niedługo już Pan Jezus przyjdzie i On by chciał nas zastać wszystkich gorejących, palących się ludzi, którzy rzeczywiście żyją dla Pana Jezusa Chrystusa i używają wszystkich darów Bożych. Dlatego też chciałbym powiedzieć, że w Dniu Zielonych Świąt Pan Jezus Chrystus podkreślał największe prawdy Boże. Duch Święty jest po to dany nam, ażeby wgłębić nas wszystkie prawdy Boże. Ja dzisiaj chciałbym powiedzieć, że Izrael jest odrzuconym na razie narodem. Już prawie 2000 lat to istnieje, że nie mogą przyjąć, ale już dzisiaj, w obecnym czasie, jest tak zwany ruch mesjanistyczny. W Izraelu jest ich około 40 tysięcy w tej chwili. Oni są tym pierwiastkiem, oni głoszą tą Ewangelię i prędzej czy później ta Ewangelia przeniknie naród izraelski. Być może, że będą musieli jeszcze raz przeżyć jakiś holokaust, nie wiem. Wszystkie narody świata są przeciwko nich. Ale przyjdzie czas, kiedy oni się nawrócą. A jak się nawrócą, to wtedy oni zawstydzą nas, chrześcijan, bo będą składać świadectwo gorliwie. Ci Żydzi, którzy przyjeżdżają tutaj teraz do Europy, nawróceni oczywiście, składają świadectwo, to jest to świadectwo tak piękne, tak głębokie. Oni tak dobrze znają Stary Testament i wiedzą, jak ta Ewangelia powinna wyglądać, prawda? Ja też muzykowałem dla młodszej generacji, to nieznane, ale dla starszych braci na pewno znacie brata Prowera. Ja z nim muzykowałem przez 13 lat. On był Żydem. Ale kto chciał widzieć Chrystusa, to w jego życiu mógł zobaczyć. To był człowiek chodząca miłość, bo chrześcijanin to powinien być chodzącą miłością. Nie powinien być chrześcijan smutny, a zawsze z problemami, a zawsze chory, a zawsze, prawda, niedostatek jakiś, zawsze źle. To nie jest dobry obraz chrześcijanina. Bo apostoł Paweł i Sylas w więzieniu co robili? Chwalili Pana i całe więzienie się nawróciło. I nawrócił się nawet ten, który ich skuł w kajdany i wrzucił tam do najciemniejszego lochu. Tak, Bóg robi wielkie rzeczy. W Izraelu nastąpił Dzień Zielonych Świąt. Izrael miał trzy święta różne. I w tych trzech świętach każdy Izraelita powinien był przyjść do świątyni. Było to Pascha, takie święto, było to Pięćdziesiątnica i było to Święto Namiotów. To były trzy główne święty. Oprócz tych świąt są jeszcze inne, ale to były te trzy najważniejsze. I pierwsza Pascha, dobrze nam znana, nie trzeba dużo o niej powiedzieć dzisiaj, najbardziej nam jest znana i jest to przedobraz dla Wieczerzy Pańskiej. Ja też chciałbym na to zwrócić uwagę tu i tam, gdzie jestem, że my powinniśmy przyjmować Wieczerzę Pańską bardzo, bardzo poważnie, z największym namaszczeniem. Katolicy mówią, że to jest ciało Pana Jezusa, ale my wiemy, że to jest symbol ciała Pana Jezusa Chrystusa, ale niemniej powinniśmy z największą czcią, bez skazy i zmazy przystępować do Wieczerzy Pańskiej, bo Wieczerza Pańska jest rzeczywiście nam dana przez Pana Jezusa Chrystusa. On obchodził tą wieczerzę z uczniami swoimi przed śmiercią, a powiedział, że kiedyś, kiedy będziemy tam u Niego w Ojczyźnie, w górze, będzie obchodził z całym Kościołem. No, nie wiem jak to będzie, jakie to będą stoły zastawione, ile tych kielichów będzie trzeba, prawda? Miliony, prawda? Ale to będzie najwspanialsza Wieczerza Pańska. Tak. Żydzi musieli zabić baranka i krwią powinni pomazać podwoje drzwi, bo to był ostatni dzień ich pobytu w Egipcie w niewoli. Nie pomogły 10 plag, dopiero 10 plaga, ona właśnie spowodowała, że Egipcjanie powiedzieli: uciekajcie my już, bo wy nas wszystkich tu zniszczycie. I tak się stało. Obchodzili baranka, a to jest symbol na Pana Jezusa Chrystusa. Wielki Piątek jest właśnie tym dniem, gdzie Pan Jezus właśnie w okresie Paschy umarł. I w ten sposób wypełnia się Stary Testament. Nie tylko raz, ale wiele razy Stary Testament wskazuje na Pana Jezusa Chrystusa, a między innymi właśnie i na to, że On był tym barankiem Bożym. To Pan Jezus Chrystus za Ciebie, za mnie umarł, aby nam otworzyć podwoje drzwi. Jak myślicie, co dla Pana Jezusa było największym przeżyciem, kiedy szedł na ukrzyżowanie? My dzisiaj oglądamy wiele krzyży po drogach i tak dalej. Zawsze widzimy Pana Jezusa ukrzyżowanego. Tak sobie wyobrażają ci niektórzy chrześcijanie, nominalnie oczywiście, że te cierpienia zadane przez rzymskich żołnierzy Panu Jezusowi Chrystusowi, że to były te największe cierpienia. Ale tak to nie jest. Owszem, ukrzyżowanie było straszną śmiercią, haniebną śmiercią, ale Pan Jezus w Ogrodzu już przeżywał coś strasznego. Co On przeżywał? On przeżywał to, że musiał przyjąć Twoje, moje, nasze grzechy całego świata i tych, którzy się jeszcze urodzą, i tych, którzy już są w grobach. To był największy ciężar, największe doświadczenie. Pan Jezus modlił się: Ojcze, jeżeli to jest możliwe, usuń to. Znajdź jakiś inny sposób na to, żebym nie musiał cierpieć, żebym nie musiał przyjąć grzechów. On czysty, Bóg bez skazy, zmazy, nareszcie stał się przeklętym z powodu wszystkich naszych grzechów. To było to największe cierpienie Pana Jezusa. Zapamiętacie to? Zapamiętajmy. I bo to trzeba pokazać dzisiaj naszym ludziom, prawda? Drugie święto to pięćdziesiątnica. Szawuot po hebrajsku, prawda? Szawuot to zielone święta. Było one święto żniw. Szawuot, a po hebrajsku jeszcze Habikukarim. Było to zbiory pszenicy, akurat 50 dni po Pasce. Było właśnie to święto. I to Pan Jezus Chrystus umierając był tym pierwocinem, był tym pierwszym. A teraz Dzień Zielonych Świątek, On umarł za wszystkich, którzy są tymi pierwocinami do Kościoła Bożego. I dlatego też przede wszystkim oni przynosili dwa snopy. W czasie Paschy to wiemy, że był chleb, ale był on niekwaszony, był jeden chleb. I on wyobraża Pana Jezusa Chrystusa, Jego cierpienia i tak dalej. Ale teraz Dzień Zielonych Świąt przynoszono do świątyni dwa chleby. Dwa chleby i to kwaszone. Tamten w Pasce był niekwaszony, bo Pan Jezus Chrystus, On jest obrazem na Pana Jezusa. On jest niekwaszony, bo Pan Jezus, bo kwas zawsze oznacza coś złego. Ale teraz ten dwa chleby, co to są te dwa chleby? To są Żydzi i poganie. Pan Jezus umierając posyłał uczniów swoich: idźcie na cały świat i głoście Ewangelię. Kto uwierzy, ochrzci się, będzie zbawiony. W świętach Pascha, w Pasce musieli usuwać wszelki kwas w domach swoich. A paschalne przaśniki to symbol bezgrzeszności. I dlatego też, kochani, Dzień Zielonych Świąt. Jeden z najwspanialszych świąt dla Izraela, ale też i dla pogan, którzy uwierzyli w Pana Jezusa Chrystusa i wkrótce uwierzyło ich bardzo dużo. A Pan Jezus co do kwasu powiedział: czy nie wiecie, że odrobina kwasu cały zaczyn zakwasza? Usuńcie stary kwas, abyście się stali nowym naczyniem, zaczynem, ponieważ jesteście przaśni, albowiem na naszą Wielkanoc jako baranek został ofiarowany Chrystus. Obchodzimy więc święto nie w tym starym kwasie złości, przewrotności, lecz w przaśnikach i w szczerości. Tak, te dwa chleby, oczywiście my byliśmy zakwaszeni i dlatego też symbolem w Dzień Zielonych Świąt było te dwa chleby, kapłan brał to i dokonywał kołysania przed Bogiem, uwielbiał Boga za to, prawda? I Żydzi do dnia dzisiejszego nie rozumią tego, że i poganie mają być zbawieni, ale pomaleńku i oni się będą budzić. I dlatego Zielone Święta to narodziny Kościoła. Kościół się narodził. Chleby przaśniczy, Żydzi i poganie. Chrystus przez Ducha Świętego zrodził Kościół. I to jest największa praca Ducha Świętego teraz w Kościele. To On nas wgłębia wszelkie prawdy Boże. I On buduje Kościół Jezusa Chrystusa. I niedługo ten Kościół osiągnie swój szczyt i wtedy go Pan Jezus Chrystus zabierze. I dlatego też Duch Święty buduje do dnia dzisiejszego ten Kościół. I oba te święta, i Pascha, i Zielone Święta zazębiały się ze sobą. 50 dni po Pasce było właśnie Zielone Święta. 3 miesiące to trwało, jak wyszli z Egiptu i doszli do góry Synaj. A co się stało tam? Druga Księga Mojżeszowa właśnie nam o tym pisze. Nie będę tego czytał, bo to znacie na pewno. Mojżesz poszedł do Pana się pokazać i tam Pan Bóg dał mu dekalog. Dał mu 10 przykazań. Żydzi wydawało im się, że Mojżesz już nie wróci. 40 dni go nie było. Mówili do Aarona: uczyń nam bóstwo ze złota, które by nas poprowadziło z powrotem może do Egiptu. Tak, oni takie może myśli mieli. Ale kiedy Mojżesz się pojawił, zdenerwował się, stłukł te tablice kamienne, które od Boga wziął. I zgromił tych wszystkich, którzy tak uczynili. 3000 ludzi zginęło wtedy. A w Zielone Święta 3000 ludzi nawróciło się, prawda? Jaka różnica. Także stare przymierze i nowe przymierze, o tym pisze też Słowo Boże. I te oba święta, Pascha i Zielone Święta, zazębiały się. Izraelici dotarli do tej góry, nie śmieli ją dotykać, musieli z daleka stać i słuchać właśnie to, co Mojżesz przekazał im przez Boga. Oni początkowo, zanim Mojżesz poszedł na tą górę, mówili: tak, będziemy wszystko słuchać, wszystko, cokolwiek będzie mówił Pan Bóg przez ciebie, to my to wszystko wykonamy. Ale bardzo krótko to trwało. Bardzo króciuteńko. Zaraz chcieli tego złotego cielca. Musiał go Mojżesz zetrzeć w proch i wrzucić do wody, prawda? Dlatego też dla Żydów dekalog, czyli 10 przykazań jest najważniejszym pismem. My to nazywamy Pismo Święte, prawda? Oni też. I Żydzi przetrwali już te 2000 lat. Wiecie dzięki czemu? Dzięki Pismu Świętego. Dla nich najważniejszą rzeczą był dekalog. Kiedy się świątynia paliła albo gdzieś jakaś synagoga, to pierwszą rzecz, co oni czynili, zabierali ze sobą właśnie ten dekalog, Pismo Święte, bo to mieli i na rękach, i na czołach, i na bramach, wszędzie to 10 przykazań przypominało im, jak powinni żyć. No niestety nie tak bardzo żyli, prawda, według tego. Wiele lat później apostoł Paweł właśnie w drugim liście do Koryntian mówi, że to była litera, że te 10 przykazań miały chwałę, ale Duch Święty, który jest wśród nas, przewyższa tą chwałę znacznie więcej, bo tamta ta litera, ona zabija, ale Duch Święty jest tym czynnikiem, który ożywia serca ludzkie, prawda? I dlatego też przymierze na tablicach kamiennych, chociaż jest bardzo ważne, my też zachowujemy. Jakbym chciał, to bym złożył 10 przykazań z Nowego Testamentu. Na pewno. Wszystkie przykazania, które są w Starym Testamencie, są i w Nowym Testamencie. Bo Słowo Boże, czy w Starym, czy w Nowym Testamencie, jest jednakowe. I dlatego też zechciejmy czytać z największym pomarzaniem Słowo Boże. Ja mam ten przywilej, że mogę z moją małżonką już tyle lat, prawda, każde rano i wieczór, może nie wszyscy to mają taki przywilej, ale namawiam was bardzo mocno do tego, żebyście mieli ołtarz w domu. O, co ten Karol wygaduje? Tak. Ten ołtarz polega na tym, że rano i wieczór czytamy Słowo Boże, a brat pastor nasz opracował na cały rok cytaty Słowa Bożego i każdy wieczór, każde rano czytamy to Słowo Boże i później się modlimy razem z żoną, zaśpiewamy sobie czasem też i to jest ten ołtarz. Ja przeżywałem to już w moim ojcowskim domu, mój ojciec i matka też czytali razem z nami Słowo Boże i dlatego w 100% moja, już teraz piąte pokolenie jesteśmy wierzącymi, wszyscy w 100% należą do Pana Jezusa. Bo obietnica jest taka, prawda, że ci, co źle postępują, to do 4. pokolenia Bóg musi na nich wywrzeć swój gniew. A dla tych, którzy przestrzegają przykazań Bożych, to ich pokolenia trwać będą do 1000 lat. O, to będzie wspaniała rzecz. Może doczekamy się właśnie tego czasu jeszcze, kiedy Pan Jezus 1000-letnie królestwo zaprowadzi tu na ziemi. Też o tym nie za dużo się słyszy w naszych zborach, ale po wielkim ucisku, jaki jest opisany w objawieniu świętego Jana, będzie właśnie 1000-letnie panowanie Pana Jezusa Chrystusa. Będzie to wielkie wydarzenie. Przecież modlimy się. Dzisiaj też słyszeliśmy modlitwę w nowym wydaniu. Bardzo, Ojcze nasz, bardzo fajną. My też modlimy się, przynajmniej grupa modlitewna, może nie cały zbór, ale grupa modlitewna. I nie wódź nas na pokuszenie. Pan Bóg nie wodzi nas na pokuszenie. Ale powinniśmy się modlić. Zachowaj nas od pokuszenia, prawda? I to jest wielka różnica, bo Bóg nikogo nie kusi. Jakub pisze, że Bóg nie kusi nikogo do grzechu. I dlatego tak się modlimy. Chcielibyśmy być właśnie przymierzem naszego Pana. I dlatego też jeszcze jest jedno święto, a mianowicie święto, które się nazywa święto Sukot. Po hebrajsku to jest święto namiotów. Jakie to było święto? To święto przypomina im, Żydom, że kiedyś na pustyni nie mieli domów murowanych, ale mieli namioty. i w tych namiotach przeżyli 40 lat. A później, kiedy zdobyli ziemię obiecaną, to każdy rok na pamiątkę oni sobie budowali szałasy z zieleni, z różnych drzew, prawda? I tam przez 7 dni świętowali takie święto, przypominając sobie i pokoleniom następnym, że tak naród izraelski kiedyś szedł przez pustynię i mieszkał w szałasach. I dlatego też na tą pamiątkę również właśnie Słowo Boże zwraca uwagę. Tymi namiotami to my jesteśmy. List do Koryntian, drugi rozdział, drugi list do Koryntian, piąty rozdział od pierwszego wierszu, w pierwszym wierszu już napisane: a gdy ten namiot nasz ziemski się rozpadnie, to co? Mamy budowę od Boga wieczną. A więc nazywa nasze ciało namiotem. My też żyjemy w tych namiotach. I dobrze by było, żebyśmy pozbywali się w tych namiotach tego kwasu, który bardzo często jest. Czy w zborach już nie ma kwasu? Czy tu w Wiśle wszyscy żyjecie w zgodzie, miłości? Przynajmniej o naszym zborze w Betanii, który był kiedyś słynny, już teraz może nie tak bardzo, ale kiedy się rozwijał w latach od 1975 roku, no to rzeczywiście była wielka rzecz. Doszliśmy do, w starym budownictwie do 430 członków, a dzisiaj mamy piękną kaplicę, a jest nas tylko 300. Przegonili nas inne zbory w Polsce, prawda? Bardzo dobrze, że inne przegonili, ale chodziłoby o to, żebyśmy się przyjrzeli, w czym nie domagamy. Może też i nauka niekiedy jakaś nowoczesna, może jakieś ubiory nasze, może nasze jakieś zachowania. Dzisiaj już wszystko, prawie że wierzący, bardzo często nie różnią się od wierzących. Wierzący zachowują się podobnie jak niewierzący. Nie wszyscy oczywiście, ale wiem, bo mam syna, który jest również pastorem w Kołobrzegu, mówił: wiesz, tato, no nie chcę powiedzieć, jaki to kościół jest, ale mówię: wiesz, młodzież na dyskotyki chodzi. Niemożliwe. Tak, mówię. Łączą świat, Bóg nie idzie na żaden kompromis. Żyjemy w namiotach. Prośmy Boga o to, żeby Bóg nam błogosławił. I chciałbym zachęcić was dzisiaj do modlitwy o nasz kraj. Tak pięknie tą pieśń, Boże mój, przynoszę ci, to napisał brat Chojnacki, członek zboru Katowic, teraz wyjechał do, nie teraz, już dawno wyjechał do Ameryki. I tą pieśń śpiewa dzisiaj cała Polska. Pięknie, żeście to zrobili. Gratuluję wam. Także módlmy się. Módlmy się za nasz kraj. Nasz kraj niczego tak nie potrzebuje, jak Pana Jezusa Chrystusa, jak Jego zbawienia. I dlatego dzisiaj, kiedy będziemy, staniemy do modlitwy, zechciejmy o siebie prosić. Zechciejmy o nasze rodziny prosić. Zechciejmy mieć ten ołtarz domu. Młodożeńców zawsze nakłaniałem do tego, pierwszą rzecz, ale pamiętajcie, ja się za rok czasu zapytam was, czy macie ołtarz domu. Tak, miejmy ten ołtarz domu, chciejmy czytać Słowo Boże, chciejmy modlić się za siebie, za nasze rodziny, módlmy się za nasz kraj, bo jest takie proroctwo, ktoś powiedział, że Polska przeżyje jeszcze wielkie przebudzenie. Dałby Bóg, żeby dużo jeszcze naszych rodaków mogło poznać Pana Jezusa Chrystusa. Amen. Amen. Amen.